Nasz gość dnia.
Prezes MPSWOMŻ Radosław Żegalski jest gościem dnia Radio Nadzieja. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ostatnio głośno jest o doktorze Emilu Jędrzejewskim za sprawą tego, o czym powiedział w jednym z wywiadów. Głośno jest też o sygnalistach, którzy gdzieś sygnalizują pewne problemy w różnych instytucjach, szpitalach, spółkach. No i tak pan był też w podobnej sytuacji 20 lat temu.
Tak, ponad 20 lat temu pracowałem w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. To była z kolei moja druga praca. Pierwsza praca, byłem skierowany z Politechniki do zespołu elektrowni Ostrołęka w Ostrołęce i tam pracowałem, ale kiedyś akurat trochę może przez przypadek, bo dojeżdżałem i żona się zapytała, czy może gdzieś tutaj będzie praca. Ja wszedłem i taką pracę otrzymałem i faktycznie chyba w 98 roku zostałem przyjęty do MPC-u i pracowałem przez 3 albo 4 lata.
To nie za długo. No i musiał pan zrezygnować, opuścił pan ten zakład, bo zgłosił pan pewne nieprawidłowości.
Tak, może niektórzy pamiętają to, może nie, ale faktycznie teraz jak oglądam ten cały proces związany z tym wydarzeniem, które miało miejsce i ma miejsce w mediach odnośnie pana doktora Jędrzejewskiego, no to faktycznie takie przyszły mi myśli, że faktycznie człowiek, w mojej ocenie, to jest odważny człowiekiem. Ja już dzisiaj z perspektywy czasu miałbym wątpliwości, czy zgłaszać jakieś nieprawidłowości w zakładzie pracy, w którym bym pracował, bo wiem, jak to się z reguły kończy.
No właśnie, bo pan poszedł do prezydenta.
Tak, ja tam pracowałem na takim stanowisku, byłem kierownikiem jednego z działów i miałem kontakt z kontrahentami i wtedy też zaczęły wchodzić w życie tak zwane taryfy dla ciepła, to które teraz już są po wielu nowelizacjach, ale wtedy to był taki właśnie okres, kiedy się wdrażało w przedsiębiorstwach ciepłowniczych tego typu cenniki. One już były prawem wymagane. No i ja też brałem przy tym udział. Wiedziałem, jak to jest kalkulowane i byłem przekonany, że te wyliczenia odnośnie cen ciepła w Łomży były zawyżane.
A w jaki sposób one były zawyżane wtedy?
No, to taki był taki współczynnik pewien. Wiem, że się nazywał A. Wtedy w takich wzorach, bo to były na to różnego rodzaju wzory i źle był po prostu wypełniany przez, ale w mojej ocenie, tak?
Z premedytacją wtedy?
Nie wiem, znaczy to jak gdyby, nie chcę tutaj jak gdyby no, o tym mówić, bo sprawa została umorzona, ona znalazła swoje światło w prokuraturze. W mojej ocenie wiem, że to było źle. Sprawa trafiła, tak jak mówię, do prokuratury. Ja to zgłaszałem też radnym. Radni na początku byli zafascynowani wręcz tym, że coś tutaj, ktoś się dzieje. Ale potem nagle wszystko się odwróciło. Ja zostałem zwolniony i to był 2000 chyba, nie pamiętam, tak? Wiem, że moja żona była wtedy w ciąży z moją córeczką, bardzo to przeżywała i no, temat się zakończył. Natomiast wydaje mi się, z mojej oceny, że coś było na rzeczy. Znaczy, na pewno było, to jest moje po prostu zdanie, ponieważ ta dokumentacja, którą się przedstawia do Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryf dla ciepła w Lublinie, akurat w naszym przypadku, mieści się ta placówka. Dyrektor się podał do dymisji, tam był nalot CBŚ, chyba pamiętam, zabrano dyski I okazało się, że były fałszowane dokumenty akurat dotyczące taryf dla ciepła dla MPEC-u w Łomży. Z tego co pamiętam, to pracownicy się do tego przyznali, że mieli takie polecenie, żeby tą dokumentację zmieniać. Poszli z prokuratorem na taką chyba ugodę, tak, że się przyznają. I to był po prostu ewidentny fakt, że coś było nie tak. Natomiast sprawa potem chyba była przekierowana do dwóch różnych siedzib prokuratury okręgowej w Polsce i chyba po 5 czy po 6 latach przyszło do mnie pismo, że sprawa została umorzona.
I pana zwolniono i czym to argumentowano?
Utrata zaufania.
Zaufania.
Tak, tak jest standardowe stwierdzenie i no tam były ciekawe rzeczy, już ja tutaj wspominałem, że na przykład zarząd porównywał na komisjach gospodarki komunalnej swoje ceny, czyli ceny z Łomży jako netto, do cen, które były średnio w Polsce z cenami brutto. No to już te 20 parę % było od razu niższe, tak? Także tam były różne kruszczki. Natomiast no, zakończyło się to standardowo, czyli człowieka zwolniono.
Czyli nikt na górze nie odpowiedział, ale odpowiedział za to pracownik.
Nie. Potem wiem, że potem w zarządzie było chyba nawet już aż 3 osoby nawet, nie? I także tam się tylko się zwiększyła ilość osób.
A to nie żałował pan później? A w sumie po co mi to było?
Nie żałowałem tego nigdy, chociaż odbiło się to, myślę, na pewno na mojej rodzinie. Nie da się tak przejść do porządku dziennego, tak, po takiej sprawie, tym bardziej, że ja byłem święcie przekonany, że jest źle. Spotykałem się często z kontrahentami, były to starsze osoby, które narzekały cały czas, że jest bardzo drogo. Ja po prostu nie potrafiłem bronić firmy, w której pracowałem, wiedząc o tym, że te ceny powinny być niższe. No tak zostałem wychowany. Niestety, albo po prostu stety. I dla mnie są to po prostu istotne wartości. Dlatego w pracy, którą tutaj mi powierzono, już ponad 10 lat, ceny ciepła są dla mnie bardzo istotne i będę stał na straży, żeby były zawsze możliwie najniższe.
To wracając do tej sytuacji jeszcze wcześniej, to było tak, że część pracowników też wiedziała, też miała takie odczucia jak pan, no ale nie każdemu starczyło odwagi?
Nie. Wtedy to tak naprawdę w tej dokumentacji to ja siedziałem chyba najlepiej. Współpracowałem wtedy z zarządem. To też było do pewnego momentu, kiedy to w zasadzie okazało się, że chyba więcej rozumiem niż zarząd, tak mi się wydaje. I wtedy odsunięto mnie już wtedy od tych różnych dokumentów. Natomiast to nie były ciężkie tematy, to były jeszcze takie początki taryf, także odbyło się. Notabene potem ten zarząd pracował nadal, jak ja byłem tutaj prezesem. I pan prezydent nawet, pan Brzeziński też pracował wtedy. Pamiętam, na rozprawie też jakieś też tak się zachował troszeczkę w stosunku do mnie. No.
I nie było delikatnie niekomfortowo?
Znaczy, ja rozumiem też tą drugą stronę. No, do końca, ja byłem wtedy młodym człowiekiem. Chyba 30 lat miałem, może traktowano mnie też trochę w taki właśnie sposób, że może młody się nie zna i rozumiem to w jakimś tam po prostu
No to, to można się spodziewać, że takich sytuacji jest w Polsce bardzo dużo, tylko nie, nie wiemy, ile ludzi pracę, ile osób zgłosiło i pracę straciło, nie wiemy, ile osób wie o danych nieprawidłowościach, a nawet tego nie zgłasza, bo się zwyczajnie boi. No, no nie każdy by poszedł na zwarcie z pracodawcą, wiedząc tym bardziej, że ma, nie wiem, żonę w ciąży na przykład, tak, więc...
No tak, ale ja już wywodzę się z takiej rodziny. Mój tata też w czasie stanu wojennego też był w areszcie bardzo długo i może to taka rodzina już jest, może coś mamy w genach.
No to zostawiając już ten temat i ceny ciepła, przejdziemy teraz do cen ciepła. Jak, chciałbym porozmawiać o nowych technologiach. Jak te nowe technologie są istotne w tym, ile mieszkańcy Łomży płacą za ciepło? Musicie być cały czas na bieżąco z nowymi możliwościami?
Tak, musimy, znaczy musimy, chcemy, tak? Ja chcę po prostu być zawsze przekonanym o to, że to, co robimy i w jaki sposób robimy, narzędzia, które nam w tym pomagają, są po prostu no, maksymalnie wykorzystywane. Jest dużo nowych technologii, które niekoniecznie wpływają na obniżenie cen ciepła, wręcz przeciwnie, mogą po prostu wpłynąć na podwyższenie ceny ciepła. Tak jest z pompami ciepła. Bardzo, bardzo często to jest fajny, nośny temat, są na to dotacje. Natomiast jeżeli się policzy, jaki to będzie miało wpływ, nie dla firmy, bo dla firmy przeważnie są to jakieś tam korzyści, natomiast one nie przekładają się na obniżenie cen ciepła i my w takie rzeczy nie będziemy wchodzili, bo to nie ma uzasadnienia żadnego, tak? Jeżeli są jakieś nowinki, które są bardzo fajne, one być może będą w stanie wpłynąć na zwiększenie płynności, czy też na większy zysk, ale to zawsze będzie kosztem ceny, tak? Także my w takie rzeczy nie wchodzimy, ale każdą nowinkę, którą gdzieś ktoś coś próbuje wdrażać, my przeprowadzamy analizy. Te analizy zawsze kończą się tym, jaki to będzie miało wpływ na cenę ciepła.
Czyli bierzecie te wszystkie pomysły, sprawdzacie, kalkulujecie, tak, i dopiero wtedy, dokładnie, kiedy okaże się, że tak, nie wpłynie to na cenę ciepła albo ją obniży, to przechodzicie do realizacji.
Na przykład, jeżeli chodzi o akumulator ciepła, to już 2 lata trwają nasze rozmyślania i one ewaluują od tego momentu, że to się jednak nie będzie spinało na tyle, żeby obniżyć ceny. Są momenty, kiedy wydaje się nam, że jednak będzie, bo zmieniamy pewne parametry i w zasadzie to już prawie 2 lata trwa. Ja do końca nie jestem jeszcze przekonany, bo też czasami jest też trudno wycenić te koszty związane z budową tego typu urządzeń, bo praktycznie każde urządzenie jest jednorazowe, bo to jest uzależnione od pojemności takich urządzeń. Także tutaj ma wiele rzeczy na to wpływ. Ale jest to dosyć ciekawy temat, on dużo rzeczy rozwiązuje, trochę komplikuje. Robimy analizy z Politechniką Warszawską, już mieliśmy jedną, teraz robimy kolejną i w przyszłym tygodniu chyba się spotykamy tak z panem doktorem.
A to robicie kolejną, bo się zmieniły pewne uwarunkowania? Czy nie jesteście pewni tej
jest
pierwszej analizy?
Jest nowy pomysł, tak? Bo na przykład myśmy zaczęli od pomysłu bardzo dużego akumulatora ciepła, to prawie 33 tysiące metrów sześciennych i teraz schodzimy w dół. I teraz stoimy na 12 tysiącach i to wbrew pozorom to ma bardzo duże znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o CAPEX, czyli o nakłady, jakie trzeba ponieść, ale też na to i w jaki sposób i kiedy i jaki czas jest wykorzystywany. Bo dochodzą teraz też tego typu tematy i jest ich coraz więcej związanych z ujemnymi cenami energii elektrycznej na rynku. I to po prostu teraz wchodzi już, to w tym roku to nawet było w kwietniu, takie były przypadki. Teraz dziwnym jakimś trafem, wbrew temu, że jest bardzo ciepło, to tych cen nie ma. I my staramy się też wyciągać wnioski, co by się, jak będzie wyglądał ten rynek cen energii elektrycznej, jeżeli chodzi o ten zakres czasowy cen ujemnych w przyszłości. Bo to jest. Bo
to da się przewidzieć?
Przynajmniej trzeba zrobić jakiś model, który będzie to przewidywał, ale cały czas mamy bazę dosyć skromną i praktycznie no, każdy rok daje nam większą taką bazę, czyli daje nam większą możliwość przewidywania tych cen. My jesteśmy już teraz na takim pułapie, że obniżenie cen ciepła metodą technologiczną, jakimiś nowinkami, to tak naprawdę my już walczymy o jakieś tam złotówki. Tylko, bo to nie jest tak, że jesteśmy...
Czyli
że nie
wyżyłowane
mamy
jest praktycznie,
jest
tak?
To wyżyłowane. I za każdym razem, jak robimy, to po prostu no i ci, którzy nam pomagają w tym, na końcu zawsze stwierdzają, że jest na tyle dużo już zrobiono, że ciężko jest po prostu wydusić coś jeszcze. Także to z jednej strony cieszy, a z drugiej strony wkurza, bo nie możemy z czymś znowu po prostu wyjść. Ale pracujemy nad tym przez cały czas. Też tutaj mamy na uwadze Czerwony Bór, który no teraz jesteśmy już na etapie w końcu, tak? Jesteśmy na etapie podpisywania czy też uzgadniania warunków umowy przyłączeniowych. W 28 roku będziemy oddawali prawdopodobnie też już będziemy mieli nowego tam kontrahenta, czyli wojsko, nową jednostkę, potem w 29 dojdzie jeszcze tam kilka budynków koszerowych, czy tam jakichś innych, które wchodzą w zakres tej całej jednostki. Także skupiamy się też tutaj, bo tam też trzeba będzie ponieść nakłady pracy i
gmina pozwoli?
Kalkulujemy. No robimy wszystko, żeby jak gdyby no w jakimś tam stopniu nie wchodzić w zakres możliwości gminy. Oczywiście walczymy nadal o tą całą spalarnię, ale resztę są po prostu metody, które no pozwolą nam to wykonać bez żadnych zgód gmin. Chociaż już tam mamy część, po wielkiej batalii mamy już w końcu chyba wyrażoną zgodę na to, żeby poprowadzić rurociągi i wymienić się. Także jest jakiś tam, wprawdzie trwało to bardzo długo, było wstrzymywane, no różne rzeczy się tam działy, ale w końcu no, gmina nie miała wyjścia i wydała nam pozwolenie już na położenie w ziemi rur, no to już jest dużo, no to jest sukces, można by powiedzieć, bo nie wiem, czy pan wie, no gmina i tam powiat, no też przegłosował takie różne jakieś oświadczenia, że będzie tutaj no wspierał gminę w tym, żeby zablokować naszą inwestycję, no mowa tu jest o spalarni, ale generalnie to z tego, co ja widzę, to ta niechęć do tych inwestycji jest dużo szersza.
To, ale tak, te rury będą, czyli będziecie obsługiwać tak wojsko, które tam
wojsko,
będzie.
Tak.
To już liczyliście, ile to przyniesie wam zysku?
Tak, mamy takie wstępne wyliczenia. Natomiast dopóki nie będzie już podpisanej konkretnej umowy, no to możemy tylko gdybać, tak, bo jak ja już będę miał podpisaną umowę, będę wtedy wiedział, jaki wolumen sprzedaży będziemy tam mieli. No każdy wolumen sprzedaży, który tam będzie wchodził w grę, no to jest i tak na plus, bo proszę zauważyć, że koszty stałe tamtej naszej placówki, one się nie zmienią. Bo sztab ludzi, który tam pracuje, będzie dalej pracował. Jeżeli podłączymy jeszcze nowych klientów, to dalej ten sztab ludzi będzie pracował, ale będziemy po prostu sprzedawali więcej, ciepła. Także jest to na pewno na korzyść. A najlepszym rozwiązaniem byłoby jeszcze po prostu no, zbudowanie tej spalarni, ale to walczymy, to idzie dalej swoim tempem. Jeszcze kilka rozpraw, podejrzewam, musimy przeżyć i...
Ale już jesteście zaprawieni w boju, bo przez ostatnie lata to i spółdzielnia, i gmina.
No tak. Jest to temat woda, temat rzeka. Zresztą to nie tylko się na tym kończy, bo teraz mamy bardzo duże takie natężenie kontroli związanych też z Czerwonym Borem, ale dotyczącym naszej oczyszczalni ścieków, nad którą tam cały czas staramy się ją tam doprowadzić do tego, żeby jak najlepiej pracowała, ale są donosy na nas i nie tylko od mieszkańców, czy też od jednej z mieszkanek. Z tego co wiem, jest to mieszkanka też Baczy Mokrych, czyli tej miejscowości, która jedyna tak naprawdę sprzeciwiała się budowie spalarni, oddalonej o 2 kilometry od naszej tam placówki, ale wiemy też, że te donosy też są z ramienia gminy, także my robimy wszystko, żeby to działało jak najlepiej z naszej strony.
I na razie te kontrole nie przyniosły jakieś nieprawidłowości wykryte, czy nie?
W mojej ocenie tam nieprawidłowości nie ma. Natomiast sprawa jest cały czas w toku. Jak już będziemy wiedzieli, jak to się zakończy, na pewno o tym przekażę panu redaktorowi oraz naszym, czy też państwa słuchaczom.
Tak, czyli jeżeli chodzi o Czerwony Bór, to cały czas się dzieje zarówno i spalarnie, i te przyłączenie to do wojska, tak, żeby ich obsługiwać.
Tak.
Pracy jest dużo.
Jest dużo, ale dobrze, jak się coś dzieje. Ja lubię, jak się coś dzieje. Nie lubię marazmu i cały czas też dopinguję siebie, ale też pracowników przedsiębiorstwa, żeby przez cały czas dawali z siebie wszystko. To jest nasza misja i tą misję w mojej ocenie musimy zawsze wypełniać na 100%.
A jeżeli chodzi o te obsługiwanie tej przyszłej jednostki wojskowej, to nie odbywa się kosztem cen ciepła w Łomży na przykład?
Nie. To są zupełnie inne koszty. Ceny ciepła w Łomży pokrywają tylko i wyłącznie koszty związane z pracami w Łomży. Natomiast tam jest oddzielna taryfa i tamte koszty, które tam są pokrywane z cen ciepła, które są w Czerwonym Borze. One są...
To nie jest tak, że zabieramy z Łomży, a...
Nie. Nie można, nie ma takiego prawa i nie dopuścił nikt by do tego w Urzędzie Regulacji Energetyki. Wręcz przeciwnie, ceny tutaj w Łomży są dzięki temu delikatnie niższe, ponieważ część kosztów zarządu, czyli takich ogólnych, które są w spółce, jest przekierowana do cen ciepła w Czerwonym Borze. Nie jest to jakaś może duża skala, ale na pewno powoduje jakieś tam po prostu niższe ceny tutaj w Łomży.
Już na sam koniec chciałbym wrócić do tego jeszcze, pan mówił o tym takim szacowaniu tych cen ciepła w przyszłości, energii, jak to może wyglądać.
Energii elektrycznej. Chodzi o tą ujemną, tak?
Tak. I czy wy macie w MPC-u jakichś fachowców, specjalistów, którzy właśnie siedzą w tych wszystkich danych, analizują, czy to może sztuczna inteligencja wam analizuje i przewiduje na podstawie obecnych danych, jak to wygląda?
Znaczy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana to coraz częściej. No, u nas w naszym przypadku to akurat dotyczy technologii związanej z jednym z kotłów biomasowych.
A jeśli chodzi o analizę właśnie, prognozy.
To prognozy, czy są w taki sposób wykorzystywane, Na razie się to opiera na moich analizach.
I intuicji.
I intuicji, na tym, że sporo poświęcam czasu na czytaniu prasy, czy też portali związanych z naszą branżą, co zresztą po prostu bardzo lubię i te analizy potem wykorzystuję między innymi do podejmowania decyzji. Niestety trzeba po prostu być na bieżąco. To tak jak lekarz. Całe życie się będzie uczył i będzie czytał, to będzie dobrym lekarzem i wydaje mi się tutaj też, jeżeli się jest inżynierem, lubi się jeszcze ekonomię, finanse, ja bardzo lubię też ten działy, to po prostu to się przydaje. No.
Czyli nie ma takiego specjalnego działu od danych, analiz?
Nie, żeby... nie mamy. Mamy tutaj nowego finansistę, on mnie trochę nawet w dużym stopniu odciążył, także mam trochę więcej czasu, bo tutaj przymierzamy się do tych inwestycji związanych z Czerwonym Borem, ale nie tylko, to tutaj taka właśnie prawa ręka moja bardzo mi się przydaje. Ona tutaj sporo wprowadza nowości. Swoją drogą zmieniamy teraz bank też, bo takie analizy nasi ludzie, właśnie ten człowiek przeprowadził też sporo. Uda się nam zaoszczędzić.
Jeżeli chodzi o Czerwony Bór, to może prawnik bardziej, bo to...
Prawników też mamy. Korzystamy z kancelarii różnych, w zależności od tematu. Mniej więcej już czuję, która kancelaria poradzi sobie lepiej i walczymy. No, wszystko po to, żeby było lepiej.
I tu stawiamy kropkę. Radosław Żegarski, prezes MPS Łomża, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Nasz gość dnia.